Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Chrześcijanie i Zjednoczona Europa, razem czy osobno? To temat rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, eurodeputowanym Konradem Szymańskim. W magazynie przedstawimy też bilans aktualnego stanu relacji ekumenicznych, który wypada dość negatywnie. A na zakończenie nadamy rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Ciężkie i smutne czasy, gdy religia była w Czechach prześladowana, można już uznać za przeszłość, pisze Benedykt XVI w liście do kardynała Joachima Meissnera. Arcybiskupa Kolonii mianował on swym specjalnym wysłannikiem na uroczystości 800-lecia urodzin świętej Agnieszki z Pragi, planowane w czeskiej stolicy za tydzień. Datę urodzenia tej córki króla Czech Przemysła Otokara I umieszcza się w latach 1205-1211. Na uczczenie 800-lecia wybrano obecny rok, zbiegający się też z jubileuszowymi obchodami takiej samej rocznicy zakonu, do którego należała. Założyła ona najstarszy w Czechach i w ogóle w naszej części Europy klasztor klarysek.
Papież przypomina, że czeską klaryskę kanonizował jego poprzednik, błogosławiony Jan Paweł II. Dodajmy, że zaliczenie w poczet świętych w 1989 roku Agnieszki, a wraz z nią również brata Alberta Chmielowskiego, poprzedziło tylko kilka dni wybuch w Pradze aksamitnej rewolucji. Ta zaś położyła kres komunizmowi i prześladowaniom antyreligijnym w Czechach. Nawiązując do ich ustania, Benedykt XVI wyraża przekonanie, że tamtejszy kościół wszedł na bezpieczną, pomyślną drogę. Ma nadzieję, że w przyszłości przyniesie to obfite owoce, a kult świętej Agnieszki będzie się szerzył z duchowym pożytkiem wiernych. Motywując mianowanie kardynała Meissnera swoim wysłannikiem na uroczystości 800-lecia jej urodzin, Ojciec Święty podkreśla, że uczynił on dla Czechów wiele dobrego. Warto wspomnieć, że obecnemu arcybiskupowi Kolonii losy kościoła cierpiącego komunistyczne prześladowania i ich następstwa nie są obce. Urodzony przed wojną we Wrocławiu, pełnił później posługę kapłańską i biskupią w ówczesnej NRD. Był od 1975 roku biskupem pomocniczym w Erfurcie, a następnie w latach 80. ordynariuszem Berlina.
Dziś głównym partnerem ekumenicznych relacji Kościoła powinni być zielonoświątkowcy. Są oni bowiem największym po katolikach wyznaniem chrześcijańskim. Słyną jednak ze swej antykatolickiej postawy. My z kolei musimy uważać, by nie przejmować od nich kontrowersyjnych metod ewangelizacji, powiedział przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Przebywający w Stanach Zjednoczonych kardynał Kurt Koch dokonał bilansu aktualnego stanu relacji ekumenicznych. Jest on dość negatywny. I to nie tylko dlatego, że największe chrześcijańskie wyznanie nie ma ochoty na dialog, a nawet nie uznaje niekiedy katolickiego chrztu, co jest podstawą wszelkiego ekumenizmu.
Nowe podziały wyrastają też między katolikami i tradycyjnymi wspólnotami protestanckimi, zaznaczył kardynał Koch. Tym razem mają one podłoże etyczne, a nie doktrynalne. W relacjach z Anglikanami podstawowym problemem okazał się na przykład stosunek do homoseksualizmu, powiedział szef watykańskiej dykasterii. Zastrzegł on jednak, że inaczej się mają relacje z prawosławiem. Tu dialog prowadzony jest już na innym poziomie. Jego zasadniczą kwestią jest prymat papieża. Pomimo licznych problemów, watykański hierarcha nie traci optymizmu. Wierzy on, że ekumenizm wciąż jest możliwy. Wszystkie problemy da się rozwiązać na drodze dialogu, zapewnił kardynał Koch. Wezwał on również amerykańskich wyznawców Chrystusa, aby byli bardziej solidarni z prześladowanymi chrześcijanami w Chinach i na Bliskim Wschodzie.
Chrześcijaństwo i integracja europejska zaczynają się na naszych oczach wzajemnie rozchodzić. Przed chrześcijanami także w Polsce stoi wyzwanie przemyślenia swego stosunku do integracji, mówi europarlamentarzysta Konrad Szymański. Rozmawia z nim Rafał Łączny.
Panie pośle, na jakim etapie integracji jest w tej chwili Europa?
Myślę, że to jest moment, kiedy integracja europejska się dotknęła ściany. Nie widać przesłanek, by proces integracji mógł się rozszerzyć jakieś nowe sfery. Z jednej strony to jest kwestia wyborów natury ekonomicznej, czyli zasad, według których w państwach członkowskich zbiera się podatki, później wydaje się według określonych hierarchii celów, hierarchii wartości. Te hierarchie są odmienne, widać wyraźnie. Narody Unii Europejskiej nie bardzo chyba mają ochotę na to, żeby się wymieniać swoimi doświadczeniami. Inaczej się to robi w takich krajach jak Irlandia czy Niemcy, inaczej w takich krajach jak Hiszpania czy Włochy i widać to dzisiaj po sytuacji mniej lub bardziej kryzysowej w tych poszczególnych krajach. Drugim problemem jest rozchodzenie się podstaw aksjologicznych Unii Europejskiej. 30-40 lat temu te kraje były bardzo blisko siebie, również z uwagi na inspirację chrześcijańską. Dzisiaj, tak jak wszystkie kraje Unii Europejskiej, zaczynają się rozjeżdżać we wszystkie możliwe strony. Mamy kraje o relatywnie wciąż bliskich chrześcijaństwu w wyborach aksjologicznych, takie jak Polska czy Włochy. Mamy kraje takie jak Holandia czy Szwecja czy Wielka Brytania, których prawodawstwo antydyskryminacyjne, zasady postępowania, gwarancje dla życia dzieci nienarodzonych, postrzeganie rodziny zmieniają się tak radykalnie, że trudno wyobrazić sobie, aby te państwa mogły wzajemnie cokolwiek zrobić razem na poziomie unijnym, ponieważ się radykalnie od siebie różnią. To jest proces, myślę, też dużo poważniejszy, polegający na tym, że chrześcijaństwo i integracja europejska zaczynają się na naszych oczach rozchodzić. Co jest historycznym przełomem, ponieważ chrześcijaństwo było pierwotną przesłanką do integracji, a dzisiaj staje się stroną istotnego napięcia z procesem integracji.
Przekonuje się nas ciągle i na nowo, że wspólnota europejska to przede wszystkim integracja gospodarcza, że Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europy nie podejmują decyzji mających wpływ na życie rodzin właśnie w tych kwestiach religijnych czy obyczajowych w poszczególnych krajach członkowskich. Czy tak jest rzeczywiście?
Formalnie rzecz biorąc, kiedy czytamy traktaty, to tak dokładnie jest. Unia Europejska nigdy nie uzyskała kompetencji, żeby wpływać na prawodawstwo rodzinne, prawo małżeńskie, czy też prawo dotyczące ochrony życia dzieci nienarodzonych. W praktyce widać wyraźnie, że istnieje olbrzymia presja na to, aby w sposób pośredni wpływać i na obszar prawa rodzinnego, na przykład przy mocy dyrektywy o swobodnym przemieszczaniu się pracowników migrujących i ich rodzin, co wpływa istotnie na taką presję polityczną, aby uznawać konsekwencje związków homoseksualnych, czy też związków partnerskich zawieranych w innych krajach członkowskich, również tam, gdzie takie instytucje prawa rodzinnego nie są znane. Widać wyraźnie, że Unia Europejska w relacjach zewnętrznych nadużywa zaufania państw członkowskich, bardzo często oddziaływując w Ameryce Południowej czy w Afryce na rzecz przyjmowania permisywnych, liberalnych rozwiązań w zakresie czy to ochrony życia, czy to kształtu rodziny. I tutaj mamy poważny, taki bym powiedział, wyciek wzajemnego zaufania, ponieważ jeżeli Unia Europejska, która działa tylko i wyłącznie z powodu upoważnienia płynącego ze stolic państw członkowskich, zaczyna to upoważnienie traktować coraz szerzej, w zasadzie już zupełnie dowolnie, w tych obszarach, o których mówimy, no to o zaufaniu nie może być mowy. To jest powód, dla którego państwa członkowskie będą coraz bardziej uważnie patrzyły na to, jak będą się kształtowały kompetencje Unii Europejskiej w przyszłości. Krótko mówiąc, jedno jest ważne, że gdyby nie to, że Unia Europejska nie uzyskała tych kompetencji, to bylibyśmy w sytuacji dużo bardziej dramatycznej jako chrześcijanie, ponieważ mielibyśmy z Brukseli coraz więcej sygnałów, coraz bardziej alarmujących. Dzisiaj szczęśliwie ich z prawnego punktu widzenia przynajmniej nie mamy, tylko dlatego, że Unia Europejska nie ma kompetencji.
Nie dziwi pana ta próba ze strony wspólnoty europejskiej do, powiedzmy bardzo kolokwialnie, wtykania nosa w nieswoje sprawy, bo przecież u podstaw tej integracji europejskiej legły wartości chrześcijańskie, dzisiaj prawie niewidoczne w dokumentach europejskich.
No to jest na pewno prawdą, że tu sytuacja się bardzo zmieniła, natomiast trzeba pamiętać, że proces integracji być może nadreprezentuje, ale jednak odnosi się do zmian kulturowych, które zachodzą wśród narodów europejskich i to, że dzisiaj mamy inne rozwiązania w wielu dziedzinach prawa, w inne wybory aksjologiczne, jest również pochodną tego, że różne państwa członkowskie Unii Europejskiej w różny sposób wybierają, że w Europie mamy do czynienia z olbrzymim sporem aksjologicznym, napięciem aksjologicznym, ale to jest oczywiście z punktu widzenia chrześcijan na pewno powód do przemyślenia swojego stosunku do integracji. Ten historycznie uwarunkowany, bezwarunkowe poparcie dla integracji powinno być zastąpione warunkowym poparciem dla integracji. Możemy popierać integrację tam, gdzie widzimy, że nie będzie ona wykorzystana przeciwko naszym oczekiwaniom wobec sfery publicznej. Tam, gdzie istnieje ryzyko, powinniśmy Unię Europejską hamować.
Pana zdaniem brakuje takiej świadomości w Polsce?
Brakuje tej świadomości, ponieważ historycznie rzecz biorąc, ten bezwarunkowy, przyjazny stosunek do procesu integracji jest zupełnie uzasadniony. Natomiast na naszych oczach ta sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia i nie dziwi mnie to, że często ten fakt olbrzymiej zmiany aksjologicznej w samej Europie nie jest dostrzegany. Natomiast warto o tym rozmawiać, ponieważ czasami możemy sami sobie zakładać pętlę na szyję.
Okazuje się, że jednak są takie obszary, w których Unia Europejska jako wspólnota może działać razem. Przez lata oczekiwaliśmy na pewien głos Parlamentu Europejskiego w sprawie prześladowania chrześcijan. Dzięki wspólnej inicjatywie ministrów spraw zagranicznych kilku państw odbyła się także debata w Parlamencie Europejskim z panią Catherine Ashton, z minister spraw zagranicznych wspólnoty właśnie. To jest taki dobry sygnał, że wreszcie Parlament porzucił taką poprawność polityczną i dostrzegł, że rzeczywiście także chrześcijanie są grupą prześladowaną na świecie.
Na pewno jest tutaj zmiana na lepsze. Z jednej strony Rada dzięki ministrom spraw zagranicznych podjęła swoje rezolucje. Z drugiej strony Parlament kilkakrotnie reagował już na sprawę prześladowań chrześcijan w różnych częściach świata, w Egipcie, w Iraku, w Indonezji. I to jest zmiana oczywiście na lepsze. Myślę, że są dwa powody tego. Po pierwsze, większa determinacja i posłów o chrześcijańskiej inspiracji i państw członkowskich, w tym Polski, do tego, by mówić głośno na ten temat. Z drugiej strony mamy jednak też i taką okoliczność, że te prześladowania są coraz bardziej dramatyczne. W związku z czym już było bardzo trudno chyba zamykać oczy na fakt, że już nie pojedyncze osoby, ale dziesiątki, setki, tysiące osób są poddawane dyskryminacji.
I jeszcze ostatnia prośba, panie pośle. Prośba o komentarz do spraw polskich. Po zwycięstwie, tak chyba możemy powiedzieć, dość niespodziewanym ruchu Palikota, rozpoczęła się w Polsce dyskusja z jego inicjatywy o obecności krzyża w miejscach publicznych. To się zaczęło oczywiście od parlamentu, ale można się domyślać, że na tym się nie skończy. Pana zdaniem to jest taki nowy front wojny z Kościołem, z wiarą?
Czy na pewno jest tak, że będziemy musieli sobie jeszcze raz wytłumaczyć jako naród i jeszcze raz przemyśleć, czego my tak naprawdę chcemy od demokracji? Czy chcemy demokracji tego pustego pokoju, tej pustej ściany, na której nie ma śladu naszej tożsamości i śladu naszych istotnych historycznie i dzisiaj wyborów? Czy też chcemy demokracji, która ma jakiś charakter, która nie jest świskiem papieru zapisanym zgodnie z wymaganiami akademickimi państwa prawa i demokracji, tylko jest czymś żywym, czymś, co wyrasta z życia narodu? W tym sensie ta dyskusja może przynieść nawet i korzystne efekty, ponieważ warto czasami przemyśleć rzeczy fundamentalne, a awanturnictwo Janusza Palikota spowodowało, że chrześcijanie w Polsce będą musieli sobie te wszystkie sprawy fundamentalne jeszcze raz przemyśleć. Widzę w tym olbrzymią szansę na to, żeby jeszcze bardziej prawdziwie przeżyć to, co jest, myślę, naturą polskiej demokracji, a więc silne historyczne związki, przekonanie o wartości wyborów, które podsuwane są nam przez chrześcijaństwo.
Bardzo dziękuję, panie pośle.
Z europarlamentarzystą Konradem Szymańskim rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Słowa czuwanie albo czuwać nie są często używane w naszych codziennych rozmowach. A szkoda, bo są ważne dla naszej chrześcijańskiej postawy. Czuwać to znaczy być przy kimś lub przy czymś i być w każdej chwili gotowym do udzielenia potrzebnej pomocy. Czasami mówimy o kimś, kto czuwa przy chorym, bądź o żołnierzu, który czuwa na straży. Czuwanie kojarzy się nam na ogół z sytuacją wyjątkową, gdzie trzeba należytej uwagi, cierpliwości, spokoju i rozsądku. W dzisiejszej Ewangelii słowo czuwać pojawia się w kontekście opowiedzianej przez Jezusa przypowieści o pannach nierozsądnych i roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Żadna z 10 panien nie miała wątpliwości co do samego przyjścia oblubieńca. Wszystkie przygotowały swoje lampy. Wszystkie czekały na niego w oznaczonym miejscu. Wszystkie pragnęły go powitać. A jednak jedynie 5 z nich weszło na gody, a 5 pozostałych usłyszało kategoryczne: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Reakcja oblubieńca trochę nas zaskakuje, bo spodziewalibyśmy się bardziej łagodnego potraktowania panien, którym zabrakło oliwy. Zrozumielibyśmy jakąś lżejszą karę, ale trudno jest nam zgodzić się z całkowitym odrzuceniem tych, które z nadzieją oczekiwały na jego przyjście. Z drugiej jednak strony pytamy spontanicznie, jak można było zapomnieć o rzeczy tak podstawowej, jaką była oliwa do lampy przynoszącej światło. Jej brak świadczył o tym, że owe panny nie wykazały należytej czujności i roztropności. Przypowieść przestrzega nas przed przyjęciem pewnej postawy, która grozi również nam. Można wierzyć w Chrystusa i Jego powtórne przyjście, ale w tym samym czasie żyć w sposób powierzchowny i odkładać uporządkowanie życia na później. Łudzimy się, że w przyszłości będziemy mieli więcej czasu na sprawy duchowe, że będzie nam łatwiej pozbyć się pewnych niewłaściwych przyzwyczajeń, że pewne problemy same się rozwiążą. O, jakże się łudzimy! Pisał święty Hilary z Poitiers. Roztropne panny są te, które za życia ziemskiego wykorzystały dany im czas na działanie i przygotowały się do tego, aby pierwsze wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Głupimi zaś są te, które jako beztroskie i leniwe dbały tylko o dobra ziemskie, zapominając o obietnicach boskich. Nie żywiły żadnej nadziei zmartwychwstania. A ponieważ nie mogą wyjść naprzeciw z niezapalonymi lampami, proszą roztropne o pożyczenie oleju. Te im odpowiedziały, że nie mogą im dać, ponieważ mogłoby zabraknąć dla wszystkich. To znaczy, że uczynki i zasługi jednych nie mogą być pomocą dla drugich. Każdy bowiem musi sam kupić olej dla swojej lampy. Czuwać to znaczy troszczyć się i dbać o to, co jest rzeczywiście istotne dla życia. Są pewne wartości, z których nie możemy zrezygnować, choć otoczenie uważa, że są one niemodne i nie na dzisiejsze czasy. Błogosławiony Jan Paweł II zwykł mawiać, że trzeba od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Wydawało się, że była to zachęta pasująca jedynie do minionego systemu. Dzisiaj okazuje się, że słowa papieża miały charakter proroczy i nic nie tracą na aktualności. Obejrzyjmy zatem dokładnie poziom oliwy w naszych lampach i szczerze odpowiedzmy sobie na pytanie, jak czuwamy w naszym codziennym życiu i jak realizujemy powołanie, jakim oblubieniec nas obdarzył.
Rozważanie księdza Waldemara Turka kończy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.